Oczywiście w pierwszej chwili chciałbym rozładować bagaż, którym tutaj przyjechałem. Bagaż pozdrowień. Pozdrawiam zbory, w których miałem przywilej dotychczas usługiwać. Ostatnio zbór Dąbrowa Górnicza, zbór Czechowice Dziedzice, zbór Bielsko-Biała. No oczywiście najbliższe pozdrowienia zbór Ostrzeszów. Do tego chciałbym dołączyć pozdrowienia ze zboru katowickiego, którego jestem członkiem. Jak również dołączam pozdrowienia od mojej żony. A więc jest to skromny bagaż pozdrowień z wyrazami miłości braterskiej i życzeniami błogosławieństwa pańskiego. Drodzy, dzisiejszy pierwszy temat będzie nosił tytuł Poranek bez chmur. I ktoś powie, o właśnie, tutaj już słyszę, no dzisiaj będziemy mówili o dzisiejszym poranku. Nie, drodzy braterstwo, pomimo, że on również jest piękny, bezchmurny, słoneczny, cieplutki, będziemy mówili o dalekiej przyszłości. Bo cóż z tego, że dzisiaj mamy tak piękny, słoneczny dzień. Kiedy i tak muszę stwierdzić, a myślę, że wszyscy dojdziemy do tego wniosku wspólnego, że światu pomimo to brakuje słońca. Pomimo tego pięknego słońca, które w miesiącu maju tak wspaniale cieszy nas, i kiedy rano otwieramy nasze oczy i za oknem widzimy tak piękny dzień, radość wstępuje w nasze serca i nasze umysły. Ale my mówimy, drodzy, że światu brakuje słońca, brakuje ciepła, brakuje pogodnego horyzontu. I tak jak powiedziałem, ktoś może powiedzieć, człowieku, o czym ty mówisz? Chyba już ludzie, którzy zamieszkują na terenach tropikalnych, raczej na brak tego słońca nie mogą narzekać. Więcej już nie będą mówili o cieple, ale o gorącu. No i horyzont ich również jest pogodny, bo również objęty tym palącym, jasnym, gorącym słońcem. Ale drodzy, ludziom brakuje słońca na twarzach. Ludziom brakuje pogodnego horyzontu przyszłości. Ludziom brakuje ciepła w sercach. To jest to, czego dzisiaj światu brakuje. Świat dzisiaj jest zachmurzony. Symboliczne niebo zasnute jest wręcz ołowianymi chmurami. Symboliczna ziemia tonie w ciemnościach. Na świecie potęguje się chłód. Potęguje się chłód niosący odrętwienie, niosący śmierć i strach. Ciemność gęstnieje, ciemność potężnieje z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Ta ciemność wdziera się w ludzkie umysły, w ludzkie serca, powodując zaćmienie, odrętwienie i w końcu zamieranie ludzkich umysłów i ludzkich serc. Ludzkie serca stygną. I tylko gdzieś tam na dnie tego wielkiego serca ludzkości coś tam takiego małego błyszczy. Kołacze do tego serca. Coś tak nieziszczalnego, nieosiągalnego. Cóż to jest? Jest to, drodzy, skromne marzenie ludzkości o miłości, a może jeżeli już nie nawet o tym, to o przyjaźni, o ludzkiej serdeczności, o wzajemnym poszanowaniu. Coś, drodzy, co dzisiaj, oczywiście globalnie patrząc na tę sprawę, jest tak nieziszczalnego, nieosiągalnego, co jest jedynie w sferze marzenia rodzaju ludzkiego. Czy ten stan rzeczy nigdy nie ulegnie zmianie? Po drodze, jeżeli świat będzie nadal pod rządami tego, pod które tak dobrowolnie się poddał, no niestety, nie możemy się spodziewać w tymto czasie zmiany. Popatrzmy, jak Bóg patrzy na dzisiejszy świat. To jest świat widziany oczyma Boga. List do Rzymian, 1 rozdział, 21, 22 i 24 wiersz. List do Rzymian, 1 rozdział, 22, 21, 22 i 24 wiersz. Przeto iż poznawszy Boga, nie chwalili jako Boga, ani Mu dziękowali. Owszem, znikczemnieli w myślach swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich. Mieniąc się być mądrymi, zgłupieli. I 24 wiersz uzupełnia te myśli. A przetoż podał je Bóg pożądliwością serc ich ku nieczystości, aby lżyli ciała swoje między sobą. I to jest, drodzy, obraz dzisiejszego świata, widziany oczyma Boga, a poprzez ten pryzmat boskiego spojrzenia na rodzaj ludzki widziany również oczyma naszymi. Naszymi oczyma nas, którzy chcemy spoglądać na wszystko z perspektywy boskiego widzenia. Staramy się to czynić. Pewnego czasu kaznodzieja protestancki nazwiskiem Rael powiedział kilka zdań, kilka słów, no może kilkanaście, na temat obecnej sytuacji świata i perspektyw, jakie on widzi dla świata. Ja pozwolę sobie wiernie zacytować jego wypowiedź. To będzie dłuższy cytat. I tak mówi tenże kaznodzieja Rael. Patrząc wokoło siebie i obserwując warunki na świecie, któż mógłby zaprzeczyć, że chmury i ciemności panują wszędzie? Wszystko stworzenie wzdycha i boleje. Gdziekolwiek spojrzymy, spotykamy zamieszania, spory, wojny pomiędzy narodami, nieudolność mężów stanu, niezadowolenie i szemranie sfer niższych, nadmierne zbytki pomiędzy bogatymi, skrajna nędza pomiędzy ubogimi, pijaństwo, rozpustę, przewrotność, kłamstwa, oszustwa, łakomstwa, niewiarę, przesądy, formalistykę pomiędzy chrześcijanami, rozkład żywotnej religii. Są to rzeczy, które widzi się ustawicznie na całym globie, w Europie, w Azji, w Afryce i w Ameryce. Jednakowoż przychodzą lepsze czasy, które Dawid upatrywał z daleka, czasy, kiedy obecny stan rzeczy ulegnie zupełnej zmianie. Przychodzi królestwo, w którym świętobliwość będzie regułą, a grzech nie będzie miał żadnego miejsca. Któż mógłby obejrzeć się wokoło siebie i w okręgu jednej choćby mili od swego domu, nie widzieć skutków grzechu ciężko przygniatających ziemię, jak i różnych smutków i utrapień na każdym nieomal kroku? Choroby, cierpienia, śmierć nawiedzają wszystkie klasy, nie pomijając nikogo, bogatego ani biednego. Młody nieraz umiera przed starszym, a dzieci przed rodzicami. Najgorszego rodzaju cierpienia cielesne i nieuleczalne choroby czynią egzystencję wielu bardzo mizerną. Wdostwo, bezdzietność i samotność czynią życie wielu próżnym, chociaż wszystko, co może być kupione za pieniądze, jest im łatwo dostępne. Rodzinne spory, zazdrości i różne pożądania burzą pokój i szczęście wielu bogatych. Któż może zaprzeczyć, że wszystkie te rzeczy spostrzegane są wszędzie, gdziekolwiek się obrócimy? Zaiste wiele chmur istnieje obecnie. Czy ten stan rzeczy nigdy nie będzie zmieniony? Czy ludzkie stworzenie zawsze tak będzie wzdychać i boleć jak obecnie? Dzięki Bogu, wtóre przyjście Chrystusa Pana dostarcza odpowiedzi na te pytania. Nasz Pan Jezus Chrystus nie dokończył jeszcze swego dzieła dla ludzkości, lecz On jest już obecny, by ustanowić swoje chwalebne królestwo, gdzie wyniki grzechu nie będą miały miejsca. W królestwie tym nie będzie cierpień ani chorób. Nie rzecze żaden z obywateli: zachorowałem. Nie będzie tam więcej rozłąk, przeprowadzek, zmian ani żegnań. Nie będzie też śmierci, pogrzebów, płaczu ani noszenia żałoby. Nie będzie tam sporu, strat, zawodów, niegodziwych dzieci, złych sług ani niewiernych przyjaciół. Czy jest gdzie chrześcijańskie serce, które by nie pragnęło takiego stanu rzeczy? I tutaj kończę cytat kaznodziei Ryla. Drodzy, z pewnością wszyscy powiemy amen na te słowa, które wypowiedział kaznodzieja Ryle. Ale chcielibyśmy zauważyć, że pomimo tych wspaniałych rzeczy, które dostrzegł ów pastor, zarazem w pewnym sensie bardzo skrócił drogę rodzaju ludzkiego do niezmąconego szczęścia i niezmąconej niczym radości. Pewne rzeczy, które są dziełem po tysiącletnim, on już zastosował do okresu tysiącletniego. I musimy zauważyć, drodzy braterstwo, że wśród ludu Bożego często taki właśnie pogląd pokutuje. To postrzegamy okres tysiącletniego pośredniczącego panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa jako okres absolutnej doskonałości, jako okres niezmąconej idylli rodzaju ludzkiego. Ale, drodzy, chcemy powiedzieć na wskroś co innego. Otóż cierpienia, wzdychania, kłopoty, teraz powiem więcej, śmierć, one będą nadal w tysiącleciu. Aż do końca tego okresu czasu te zjawiska będą miały miejsce. A więc nasuwa się logiczne pytanie. Jaka jest zatem różnica pomiędzy tysiącleciem a stanem obecnego świata? Jaki sens tak upragnionego, tak utęsknionego wyczekiwania tego wspaniałego okresu czasu? Nie waham się tu użyć tego słowa wspaniałego. Więc jaki jest cel w ogóle zakładania tego okresu czasu? Jeżeli śmierć, wzdychania, cierpienia, boleści, łzy, to nadal ma istnieć w tym czasie. Drodzy, różnica pomiędzy tymi dwoma okresami czasu, czyli dzisiejszym złym stanem rzeczy, a przyszłym stanem pośredniczącego Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie diametralna. Diametralna różnica nastąpi. Drodzy, dzisiaj, w dzisiejszym czasie, w czasie zła, cierpią wszyscy ludzie. Cierpią i źli, i dobrzy. Nie ma różnicy. Czy dobry człowiek powie: ja nie mam żadnych zmartwień, żadnych kłopotów, żadnego bólu nie czuję. Nigdy jeszcze w moim oku nie stanęła łza. Nikt by mu nie uwierzył w te słowa. Nieprawda. Dzisiaj cierpią wszyscy. Więcej powiemy. W dzisiejszym czasie, przynajmniej tak się wydaje postronnemu obserwatorowi, nie opłaci się służyć Bogu. Gdyż taka służba dla Boga przynosi wiele niekorzyści. Oczywiście, znowu tutaj podkreślam, służba dla Boga postrzegana oczyma postronnego obserwatora. Popatrzmy, co pisze Biblia na ten temat, Pismo Święte. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, a wiersz 12. Trzeci rozdział drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 12 wiersz. Aleć i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. To jest dzisiejszy obraz dzisiejszego sługi Bożego, ale nie koniec na tym. Ewangelia Jana w 16 rozdziale, a w 33 wierszu nam uzupełnia te myśli. Obraz dzisiejszego sługi Bożego. 16 rozdział Ewangelii Jana, 33 wiersz. Tom ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Jam zwyciężył świat. I jeżeli jeszcze uzupełnimy te myśli o pierwszy list apostoła Jana, a zajrzymy tam do trzeciego rozdziału i pod uwagę naszą weźmiemy 13 wiersz, to obraz nasz będzie jeszcze pełniejszy. Pierwszy list apostoła Jana, trzeci rozdział, wiersz 13. Nie dziwujcie się, bracia moi, jeśli was świat nienawidzi. To jest obraz tych, którzy, drodzy, chcą służyć Bogu w dzisiejszym czasie. Bardziej drastyczny sposób lub mniej, ale pewne niekorzyści, pewna nietolerancja jest w stosunku do nich okazywana. A chcemy jeszcze dodać do tego obrazu, że dzisiaj wszelkie dobra, wszelkie powodzenie, to nie jest, drodzy, reguła absolutnie zastosowalna do wszystkich, ale ogólnie możemy to powiedzieć. Wszelka cześć, adoracja, stanowiska, majętność, to przypada w udziale przeważnie, nie mówię zawsze, przeważnie niesprawiedliwym i bezbożnym. Popatrzmy na tych wszystkich magnatów dzisiejszego świata. Czy to są ludzie sprawiedliwi? Czy oni doszli do tych wyżyn zaszczytu, powodzenia, sławy, adoracji, majętności drogą naprawdę uczciwej pracy i legalnych działań, nie krzywdząc przy tym innych? Myśmy tu już wczoraj z bratem Wróblewskim na ten temat rozmawiali, że raczej jest to niemożliwe, aby dzisiaj człowiek doszedł do takiego szczytu potęgi finansowej i wpływów bez krzywdzenia drugich istot ludzkich. Niestety tak się dzieje. I popatrzmy, Pismo Święte również o tym mówi. Zauważmy Psalm 37, 35 wiersz. 37 psalm, a wiersz 35. Widziałem niezbożnika nader wyniosłego, a rozłożonego jako drzewo zielone samorosłe. Tak dzisiaj ci niezbożnicy wyglądają. A popatrzmy, co mówi nam apostoł Jakub w swoim liście. Wiersz, rozdział 5 tegoż listu, a wiersz 5 i 6. 5 rozdział listu apostoła Jakuba, 5 i 6 wiersz. Żyliście w rozkoszach na ziemi i bujaliście. Wytuczyliście serca wasze jako na dzień zabijania ofiar. Potępiliście, zamordowaliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwia się wam. To jest dzisiaj droga, sposób i cel działania ludzi niesprawiedliwych. A prorok Malachiasz, drodzy, w trzecim rozdziale swego proroczego opisu, a wiersz 14 i 15, tak przedstawia tych dzisiejszych bezbożników. Trzeci rozdział proroctwa Malachiasza, 14 i 15 wiersz. Mówiliście, próżno to Bogu służyć. A cóż za pożytek, choć będziemy strzec rozkazania Jego i będziemy smętnie chodzić, bojąc się Pana zastępów. Owszem, pyszne mamy zabłogosławione, ponieważ się ci budują, którzy czynią niezbożność, a którzy kuszą Boga, zachowani bywają. Tak wygląda, drodzy, dzisiejszy świat. I myślę, że nic nowego w tym względzie nie powiedziałem. Wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Wszyscy znamy tę sytuację. Ale teraz chcę wrócić, a może powiem inaczej, chcę wybiec w przyszłość. W przyszłość być może już bardzo niedaleko. W stan tysiąclecia. I drodzy, tutaj musimy powiedzieć, pozostawając w tym samym trzecim rozdziale proroctwa Malachiasza, że stan tysiąclecia, stan Królestwa Chrystusowego diametralnie tę sytuację zmieni. Jeżeli wyglądała ona w ten sposób, widziana oczyma Bożymi, a powiedziałem, że my ją też dostrzegamy, to stan tysiąclecia, moment inauguracji Królestwa Chrystusowego, zmieni diametralnie tę sytuację. I popatrzmy, prorok Malachiasz również o tym pisze. Trzeci rozdział, dalej w tym samym trzecim rozdziale pozostajemy, ale zauważmy wiersz 18. Wtedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, a między tym, który mu nie służy. Ale no cóż to za różnica? Dzisiaj ona też występuje, prawda? Jest różnica między tym, który służy, a nie służy. A więc ten wiersz nam jeszcze dokładnie nie mówi, na czym ta różnica będzie polegała. Ale my nadal pozostajemy w proroctwie Malachiasza i przejdziemy do czwartego rozdziału. Wiersz drugi i trzeci. Czwarty rozdział, drugi i trzeci wiersz. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości. A zdrowie będzie na skrzydłach Jego. Wtedy wychodzić będziecie i porośniecie jako cielęta karmne. My sobie przypominamy stwierdzenie z listu Jakuba, który mówi, że dzisiaj ci niezbożni tak wytuczyli swoje serca jako na dzień zabijania ofiar. Ale widzimy, ta sytuacja się zmienia. Teraz tymi tuczącymi się, oczywiście symbolicznie, nie dosłownie, są sprawiedliwi i porośniecie jako cielęta karmne. A teraz trzeci wiersz uzupełnia te myśli. A podepczecie niezbożne tak, że będą jako proch pod nogami waszymi w dzień, który ja uczynię, mówi Pan zastępów. A więc, drodzy, moment inauguracji Królestwa Chrystusowego, moment inauguracji Nowego Przymierza będzie końcem łez, cierpień, smutków, ale jedynie dla dobrych i zwycięskich żołnierzy Chrystusowych, którzy w obecnym czasie dużo musieli wycierpieć, dużo musieli uczynić, aby stać się takimi, a nie innymi przyszłości. Oczywiście bohaterskie i zwycięskie nowe stworzenia wiek Ewangelii nie musiały czekać na inaugurację Nowego Przymierza. Wierzymy, że już dzisiaj i w obecnej chwili osiągnęli i cieszą się stanem wiecznej sprawiedliwości, pokoju, szczęścia i doskonałości. I to jedni, a więc ci bohaterzy, klasa nauczkiego statka w doskonałej, absolutnie boskiej naturze. Natomiast drudzy, i tutaj pod tą myślą mam na uwadze klasę wielkiej kompanii, jako doskonałe istoty duchowe. Zaś tymi, którzy byli tymi lojalnymi żołnierzami Chrystusowymi, a mimo to czekali do momentu inauguracji Królestwa Chrystusowego, rozumiemy, że w pierwszym rzędzie są godni, a więc ojcowie Starego Testamentu, a następnie ich specjalni towarzysze i pomocnicy, klasa młodocianych godnych. Oni wzbudzeni z martwych jako istoty doskonałe fizycznie umysłowo, moralnie i religijnie, jak również i artystycznie. Będą szczęśliwi, ciesząc się tymi doskonałymi warunkami stworzonymi dla naprawy rodzaju ludzkiego i oczywiście będą zadowoleni z przywileju, jaki im został dany, że mogą uczestniczyć w przyprowadzaniu tegoż rodzaju ludzkiego do tej harmonii z boskim prawem, z boską sprawiedliwością, z boską miłością. Jeżeli zaś chodzi o quasi wybranych, a szczególnie myślimy tu o pewnej grupie, która wchodzi w skład tej większej klasy quasi wybranych, a mam na myśli poświęconych obozowców Epifanii, to chociaż oni będą zbudzeni z martwych jako istoty niedoskonałe, to jednak ich praca u boku godnych, praca pełna miłości, pełna poświęcenia, pełna radości, będzie bardzo korzystnym procesem udoskonalania ich charakterów. I w bardzo szybki sposób, w bardzo szybkim tempie oni dojdą do udoskonalenia swoich charakterów, a poprzez odpowiednie działania, poprzez odpowiednie postępowanie i do udoskonalenia swoich ciał. Do pewnego czasu, drodzy, nie wiedzieliśmy, a może nie mieliśmy upewnienia Pisma Świętego, czy zwycięzcy dzisiejszego czasu upadną w przyszłości, czy będzie taka możliwość, czy nie. Czy zwycięstwo w dzisiejszym czasie, zwycięstwo aż do śmierci, wierność aż do śmierci, gwarantuje w przyszłości żywot wieczny, czy nie? Drodzy, niedawno, bo przez brata Golkiego została nam dana odpowiedź na to pytanie. Poparcie tekstem biblijnym. Proroctwo Izajasza, 56 rozdział. I tam, drodzy, wiersz 5. Cały ten rozdział, 56, mówi o cudzoziemcach, jak również o trzebieńcach, czyli inaczej byśmy powiedzieli o eunuchach. I brat Golke przedstawia nam tutaj myśli, iż ci cudzoziemcy reprezentują klasę młodocianych godnych. Natomiast trzebieńcy prezentują nam poświęconych obozowców Epifanii. Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Myślę, że jeżeli ktoś się zainteresuje tą sprawą, ba więcej, tutaj podejrzewam, że wszyscy znają te myśli, więc będą mogli w kwestii przypomnienia udać się do teraźniejszej prawdy. Teraz nie pamiętam numeru dokładnie, sprzed 2-3, może być może i 5 lat, która mówi nam właśnie na temat tych dwóch klas i tych typów tutaj ich przedstawiających. Ale chcę tutaj szczególnie pod naszą uwagę wziąć wiersz 5 z tego 56 rozdziału, który mówi tak, żeć im dam w domu swym, mowa o tych cudzoziemcach i trzebieńcach, którzy, jeżeli będą dzisiaj wypełniać pewne warunki, a wiersz 2 i 3 nam podają te warunki, które przez nich są do spełnienia, a więc przestrzeganie symbolicznego sabatu, który by nie splugawił tego sabatu, który by strzegł ręki swoje, aby nie uczyniła nic złego, który odłączył się dla spraw pańskich, którzy obraliby to, co im się podoba, trzymali przymierze moje. A więc to są warunki, które są do wypełnienia przez tych cudzoziemców i trzebieńców w dzisiejszym czasie. Jeżeli to będzie przez nich spełnione, wiersz 5 mówi, żeć im dam w domu swym i między murami moimi miejsce i imię lepsze, niżeli synów i córek. synów i córek tysiącletnich synów quasi wybranych, a więc pozostałej części tej klasy quasi wybranych. Czyli ta klasa poświęcona obozowcu Epiani będzie o wiele wyżej stała, bo będzie miała imię lepsze aniżeli synów, czyli klasy quasi wybranych, a już tym bardziej niżeli córek, czyli całej pozostałej klasy restytucyjnej. Dam im imię wieczne. Cóż oznacza w tym momencie imię? Urząd i zarazem charakter. Czyli będą już mieli dzisiejsze zwycięstwo, ich daje im gwarancję urzędu w przyszłości i charakteru przede wszystkim wiecznego. Czyli jest to podwalina wniesiona w dzisiejszym życiu pod wieczny, wspaniały charakter. Pod wieczną, wspaniałą zarazem ocenę ze strony Boga dla nich. I dalej mówi, które nie będzie wygładzone. Czyli dzisiejsze zwycięstwo, dzisiejsza praca nad sobą oczywiście nie daje jeszcze tego charakteru doskonałego, ale daje nienaruszalne podwaliny, fundamenty, podbudowę charakteru w przyszłości. I jest już zapewnienie, że ten człowiek będzie w stanie w przyszłości swój charakter doprowadzić do doskonałości. A więc, drodzy, wracając do tego problemu bezchmurnej przyszłości, musimy powiedzieć mimo to, że łzy wzdychania cierpienia, one będą udziałem, będą częścią jedynie niepobożnych w okresie pośredniczącego Królestwa Chrystusa. Albowiem wszelkie przestępstwo, wszelka niegodziwość, ona spotka się z prędką i sprawiedliwą karą. A każdy wysiłek ku sprawiedliwości, ku dobru, ku postępowi sprowadzi błogosławieństwo, a zarazem stopniowe uwolnienie z obecnych niedoskonałości. Które to niedoskonałości dzisiaj powodują cierpienie, powodują bóle, śmierć. Które zarazem powodują liczne psychiczne, moralne udręki i ucierpienia rodzaju ludzkiego. Drodzy, dzisiaj kara za grzech ciąży na wszystkich. Oczywiście rozumiemy, że jest to wynik upadku naszych pierwszych rodziców, a szczególnie naszego pierwszego ojca Adama. Ale, drodzy, przyszłość również zmieni ten stan rzeczy. Popatrzmy, proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział, a wiersz 29 i 30. 31 rozdział proroctwa Jeremiasza, 29 i 30 wiersz. Za onych dni, dni Królestwa Chrystusowego, nie będą więcej mówić, ojcowie jedli grona cierpkie, a synów zęby zcierpły. Owszem, raczej rzeką każdy dla nieprawości swojej umrze. Każdego człowieka, który by jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego. A więc śmierć będzie udziałem całego okresu tysiącletniego, ale, drodzy, to będzie śmierć, która nie będzie spowodowana przestępstwem jednego człowieka i stąd spływającym przekleństwem na wszystkich. Ale, drodzy, Pismo Święte mówi nam, że będzie to śmierć za indywidualne przekroczenia, za indywidualne przewinienia, nieprzebaczalne przewinienia, nieodwracalne procesy zła zachodzące w poszczególnych jednostkach. Popatrzmy, proroctwo Ezechiela, 18 rozdział i wiersz 20. 18 rozdział proroctwa Ezechiela i 20 wiersz. Dusza, która grzeszy, ta umrze, ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej. Ani ojciec poniesie nieprawości synowskiej. Sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie. A zatem jedynie świadomi, krnąbrni grzesznicy, uparci, niepoprawni, umrą. Ale, drodzy, będzie to już śmierć ostateczna. Śmierć unicestwiająca na wieki, na zawsze. Faktem jest, że wszyscy, drodzy, dojdą do absolutnej znajomości, do absolutnej wiedzy, czego od nich się wymaga, co będzie nagrodą za posłuszeństwo, natomiast również będą wiedzieli, co będzie karą za nieposłuszeństwo. Jaki będzie ich zysk w momencie przyjęcia do realizacji zaleceń rządów Królestwa Chrystusowego? Natomiast jaka będzie dla nich strata w momencie, kiedy do tych zaleceń, do tych rad się nie zastosują? Wobec tego wybór, czy iść w stronę dobra, czy odwrócić się i iść w stronę zła, a musimy powiedzieć, że każdy wzbudzony z grobu nie będzie postawiony w niekorzystnych warunkach, więc oczywiście teraz symbolicznie tę sprawę traktujemy, a więc obrócony twarzą w kierunku zła. I będzie musiał się niby sam odwrócić w kierunku dobra, nie? Każdy będzie wzbudzony twarzą obróconą w kierunku dobra. Czyli będzie postawiony w warunkach, które idealnie dadzą mu możliwość zrobienia tego pierwszego kroku w tą stronę, w którą zostanie ustawiony na tej symbolicznej drodze, w gościńcu świętobliwości. Natomiast jeżeli ktoś sam wykona ten zwrot w kierunku zła i kroki w przeciwną stronę, niestety, ten człowiek nie będzie mógł żyć wiecznie. Zauważmy, że każdy z tych ludzi, każdy z wzbudzanych ludzi rodzaju ludzkiego będzie miał dane minimum 100 lat próby. No, wydaje się pewnie naprzeciwko okresu 1000 lat, to jest mało. Ale kiedy dzisiaj pomyślimy sobie o 100 latach, to dla nas to jest zawrotna cyfra, już nie mówiąc o biegu czasu. Ale, drodzy, będą jednak tacy, którzy mimo tego wieku, że on przeżył 100 lat, będzie w świetle prawa boskiego uważany za dziecko. Zarazem będąc starcem, stuletnim starcem, który nie dopełnił dni swoich dobrocią. Nie chciał, aby dobro stało się udziałem jego życia. A więc w swoim rozwoju jako członek nowego społeczeństwa Królestwa Chrystusowego będzie dzieckiem. Jego charakter będzie charakterem dziecka. I tacy, drodzy braterstwo, niestety będą musieli być wytraceni. Popatrzmy, co mówi nam psalm 101. 101 psalm, wiersz 8. Co poranek tracić będą wszystkich niezbożnych na ziemi, abym tak wykorzenił z miasta pańskiego wszystkich, którzy czynią nieprawość. A więc co 100 lat będzie następował poranek. Poranek, który będzie podsumowaniem minionych 100 lat. A więc moment, w którym będzie się wkraczało w następne stulecie, a rozliczało się będzie z poprzedniego stulecia. Popatrzmy, co prorok Izajasz uzupełnia w tej kwestii. Proroctwo Izajasza, 65 rozdział, a wiersz 20. 65 rozdział proroctwa Izajasza, 20 wiersz. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym. Mówiliśmy o tym. Ani starca, który by nie dopełnił dni swoich dobrocią. Tutaj dodałem to słowo. Bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. A więc tutaj mamy określone, ile będzie ten symboliczny dzień, po którym nastąpi ten poranek rozliczenia, ile będzie trwał. 100 lat. Ale drodzy, będą również i tacy, którzy swoim postępowaniem, swoimi słowami nie będą okazywali nieprzydatności w wiekach doskonałych. Swoje życie będą prowadzili nienagannie, można by powiedzieć. Czyli z ich strony nie będzie zła wykazywanego. Ale drodzy, zarazem ci ludzie i niczego dobrego nikomu nie zrobią. Czyli, tak ktoś powie, to jest nieszkodliwy człowiek, ale i niepożyteczny. Bo oczywiście żadnej szkody nie przynosi, ale i żadnego pożytku nie przynosi. Nie chce w sobie rozwijać dobrych gestów, dobrych uczynków w stosunku do bliźniego. No i teraz, gdyby Bóg takiego człowieka zniszczył właśnie w którymś z tych poranków po stuletnim dniu, mógłby być posądzony przez niektórych o niesprawiedliwość. Boże, dlaczego zniszczyłeś tego człowieka? On przecież nic złego nie czynił. Bóg nie pozwoli na taką sytuację. Byłoby to stwarzanie pozorów zła. A my przecież tego też mamy nie czynić. Biblia nam o tym mówi. Tym bardziej do takich kroków nie posunie się Bóg. A więc Bóg w swojej doskonałej cierpliwości będzie czekał. Wiedząc, kim ci ludzie są, będzie czekał. I drodzy, przyjdzie okres czasu. My wiemy o tym. Okres rozliczenia już nie stuletniego. Okres rozliczenia tysiącletniego. Okres, który czasami nazywamy małym okresem, czasami nazywamy żniwem wieku tysiąclecia. Drodzy, wierzymy, że Bóg stworzy tam takie warunki, tak idealnie zaprogramowane, które nie dadzą nikomu możliwości dalszego lawirowania. Bo takie życie tych ludzi przez cały wiek tysiąclecia będzie lawirowaniem pomiędzy złem a dobrem. Nie wiemy dokładnie, na czym to będzie polegało. Możemy przypuszczać. Ale wierzymy, że będą to warunki, w których nikt nie będzie mógł stanąć po środku. Tak jak to czynił przez cały okres tysiąclecia. Będzie musiał zadeklarować się albo po tej stronie, albo po przeciwnej. I wtedy właśnie ci, których życie było, wydawałoby się, nienagannym, ale serce ich pozostało przepełnione złymi uczuciami, a więc nie usunęli zła ze swoich serc i umysłów, opowiedzą się po stronie przeciwnika. I niestety ta ich postawa wykaże o ich nieprzydatności do przyszłego życia w absolutnej, niezmąconej doskonałości rodzaju ludzkiego. Popatrzmy objawienie Jana, 20 rozdział, a wiersz 14 i 15. A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste, tadzie jest wtóra śmierć. A jeśli się kto nie znalazł napisane w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste. A zatem wieczne, nieodwracalne zniszczenie. Śmierć. Śmierć w pełnym tego słowa znaczeniu. Bo jeżeli dzisiaj o śmierci mówimy jako o śnie, wyraża to nadzieję wzbudzenia z tego snu. Natomiast o której śmierci nikt nie powie, że ten człowiek zasnął. Będzie to wieczne zniszczenie. A więc, drodzy, znowu powrócę do tej myśli, że smutki, cierpienia, śmierć będą wciąż jeszcze znane i doświadczane, ale przez niektórych. To nie oznacza przez nieliczne jednostki, przez wielu, drodzy braterstwo. My widzimy dzisiejszy stan rodzaju ludzkiego. Powiedzieliśmy o tym na początku. Każdy może uzupełnić te myśli o swoje doświadczenia i swoje odczucia, jakże bardzo negatywne w stosunku do dzisiejszego świata. I przecież, drodzy, ci ludzie inni nie wstaną. Umysłowo, moralnie. To będą te same charaktery, nie inne. Być może trochę lepsze ciała niż dzisiaj mamy. Bez widocznych ułomności. Ale psychika, charakter zapisany w mózgu każdego człowieka, jego osobowość pozostanie ta sama. A więc, drodzy, musimy wziąć pod uwagę, że dźwigamy dzisiaj na sobie ponad 6000 lat degradacji człowieka. To jest ten nasz potężny bagaż, który przekazali nam nasi rodzice, nasi przodkowie. I ten bagaż zwiększa się z każdym dniem, z każdym rokiem, z każdą dziesiątką lat, z każdym pokoleniem, następnym pokoleniem przychodzącym na świat. Jedne cechy przekazywane dziedzicznie, inne cechy nabywane w ciągu życia. I to wszystko trzeba będzie rozładować. To nie będzie prosty proces. To nie będzie prosty wysiłek, który można będzie uczynić. To nie będzie wywrotka, drodzy, że naciśniemy guzik i wszystko się rozładuje. To trzeba będzie ręcznie rozładować. No, wiemy, ja myślę tutaj szczególnie braterstwo, którzy widzę troszkę już materiałów tutaj nagromadzili, trochę ostatni, już przemieścili.
Ostatnimi dniami doświadczyliśmy. Jak to tam.
Więc myślę, że sobie w pełni zdają, do czego doprowadza ręczny rozładunek, ewentualnie załadunek, no w tym wypadku weźmiemy pod uwagę rozładunek. Ale oczywiście i załadunek też będzie, bo trzeba będzie te plecaki napełnić dobrymi rzeczami. I stąd musimy sobie zdawać, że to będzie długi i skomplikowany proces. Oczywiście te skutki niedoskonałości, one będą z biegiem czasu coraz mniejsze, coraz mniej będą widoczne wśród rodzaju ludzkiego. Jedni, tak jak powiedzieliśmy, wydawałoby się w doskonały sposób zamaskują te skutki, a drudzy rzeczywiście będą się ich pozbywać i tego karania, które będzie niezbędne, będzie coraz mniej, a w związku z tym mniej bólu, mniej łez, mniej tragedii. No a z czasem Biblia nam mówi, ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, to będzie śmierć. I ona też z czasem zaniknie. A więc, drodzy, czas tysiąclecia to nie będzie jeszcze czas słoneczka, ciepła i szczęścia. Bo i ci, którzy będą w pewnym sensie tego doświadczać, będą jeszcze i cierpieć, widząc swoich bliźnich, którzy nie mogą tak szybko pozbierać się z tej degradacji, którą przynieśli ze swojego dzisiejszego życia. Tak jak tutaj już dzisiaj mówiliśmy, że mamy płakać z płaczącymi. Z pewnością, kiedy będziemy dostrzegali cierpienia bliźnich, czy będziemy się śmiali w tym momencie? Będzie nam smutno. A tym bardziej, że będziemy widzieli, że ten człowiek naprawdę czyni wysiłki, on pragnie być lepszym, ale jego obciążenie, które przyniósł z dzisiejszego życia, jest tak duże, że nie zawsze mu to wychodzi. Stąd na pewno smutno nam będzie, że tak ciężko temu bratu czy tej siostrze tych dobrych cech nabyć. Ale jakże wielka będzie radość, kiedy zobaczymy, że to działanie było owocne. Drodzy, to będzie czas formowania nowego społeczeństwa. A tam, gdzie zachodzi proces formowania, a tym bardziej, jeżeli tworzywo, z którego się formuje, a tutaj chyba brat Bacik najlepiej będzie to wiedział, bo dowiedziałem się, że był modelarzem swego czasu, więc może akurat pracował w miękkim tworzywie, ale taki rzeźbiarz, który rzeźbi z kamienia, a już chyba najtrudniej w granicie jest to czynić, więc wie, jakiej siły trzeba przyłożyć, jakie te uderzenia muszą być mocne, ale zarazem obliczone na skutek, jaki ma nastąpić pod tym uderzeniem, aby właśnie ten kształt żądany wydobyć. I drodzy, rodzaj ludzki jest właśnie teraz, a będzie również i takim, bo powiedzieliśmy, że innymi oni nie będą, kiedy zostaną wzbudzeni, to będzie bardzo twarde tworzywo, może nawet i twardsze niż granit. Więc jakich trzeba zadać obliczonych, nie bezmyślnych ciosów, aby ten właściwy kształt z tego rodzaju ludzkiego wydobyć. To będzie ociosywanie, odcinanie niepotrzebnych części. 31. Przetoż iż postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. A więc, drodzy, jeżeli będzie to sąd, jeżeli będzie to nauka, jeżeli będzie to szkoła, czy zatem poranek tysiąclecia możemy nazwać porankiem bez chmur? Ja myślę, że nie. Poranek tysiąclecia jest pełen chmur i ciemności. Popatrzmy, cóż Biblia mówi na ten temat. Księga Objawienia, 1:7. Oto idzie z obłokami, z chmurami i ujrzy go wszelkie oko. To jest krótka myśl wyjęta z tego tekstu. A psalm 97, 2. Popatrzmy, co mówi. 97 psalm, 2. Obłok i ciemność około niego. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy jego. To jest opis warunków tysiącletnich. Obłok i ciemność około niego. Popatrzmy, co mówi 50 psalm, 3. Przyjdzie Bóg nasz, a nie będzie milczał. Ogień przed twarzą jego będzie pożerał, a około niego powstanie wicher gwałtowny. A wspaniały rozdział Ewangelii Mateusza, 24, i 21. Albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata, aż dotąd, ani potem będzie. To jest poranek. W każdym razie niesłoneczny. Czas chmur, czas ognia, czas wichru, a potem dopiero, drodzy, wyjdzie głos cichy i wolny. Uspokójcie się. Drodzy obywatelstwo, jeżeli zatem okres tysiąclecia jest okresem, w którym dopiero stopniowo będą chmury z nadrodzaju ludzkiego usuwane, w którym stopniowo te chmury będą zanikały i stopniowo to słońce sprawiedliwości będzie wschodziło dla ludzi, to kiedy nastanie ten poranek bez chmur? A wierzymy, że taki będzie. Drodzy, możemy sobie wyobrazić jedynie, i tutaj zachęcam do uruchomienia swojej wyobraźni, kiedy rodzaj ludzki odnowiony, udoskonalony, sprawiedliwy, bez skazy, będzie wchodził w wieki przyszłe. Parę lat temu byłem na konwencji Braci Świadków. I drodzy, było to, ja myślę, że każdy może troszkę Katowice sobie przypomina, jest tam taka hala okrągła, tak jakby talerz. W tym spodku właśnie ta konwencja się odbywała. Na środku w tej hali był powieszony ogromny plakat, być może wielkości tegoż sufitu całego, na którym wyrysowane było potężne słońce. Słońce stojące nisko nad horyzontem, a w kierunku tego słońca szedł sznur ludzkości. Od największych postaci na pierwszym planie, kończąc na małym punkcie wchodzącym w centrum tego słońca. To było pragnienie wyrażone przez tych braci, aby tam w kierunku tego słońca pójść. Oczywiście smutnym jest, że prawdopodobnie w tej dużej rzeszy ludzkości, która była tam pokazana, znajdowali się jedynie bracia świadkowie. W mniemaniu ich. My wierzymy, że nie tylko bracia świadkowie tam będą w tym wspaniałym pochodzie rodzaju ludzkiego w kierunku słońca. Także to będzie cudowna chwila, kiedy wszyscy ludzie, ci naprawdę poświęceni, ci naprawdę odnowieni, zrestaurowani, odrestaurowani ludzie, odrestaurowana cała ludzkość, będzie się udawała w kierunku tego słońca sprawiedliwości. Także to będzie wspaniały dzień, kiedy zabrzmią słowa, o których mówi Księga Objawienia. 21 rozdział, 4 i 5 wiersz. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. I rzekł ten, który siedział na stolicy: oto wszystko nowe czynię. I rzekł mi: napisz, bo te rzeczy są wierne i prawdziwe. Jaki to będzie wspaniały moment dla rodzaju ludzkiego, kiedy usłyszą słowa: oto wszystko nowe czynię. Żyjcie na wieki w szczęściu i radości. Czy to nie będzie wspaniały czas, do którego tak tęsknią serca prawdziwych chrześcijan? Każdy pragnący prawdy, sprawiedliwości z niecierpliwością wyczekuje na ten czas. Ale świadomy będąc, że od tego czasu oddziela nas jeszcze właśnie okres Królestwa Chrystusowego. I na ten czekamy z niecierpliwością. Pomimo, że będzie to okres lekcji, okres szkolenia i nie tylko tyle, okres egzaminacji również, to nie boimy się tego okresu czasu. Chcielibyśmy, aby on już nastąpił. Ale zarazem musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiejsza wierność, dzisiejsza lojalność są gwarancją wierności i lojalności w przyszłości. Są gwarancją błogosławieństwa stąd wynikającego, jak zarazem efektu ostatecznego, nagrody życia wiecznego, którego braterstwu życzę, jak również i sam pragnę, na tym kończę. Dziękuję.